chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem. A gośćmi mojego programu są dzisiaj Sławomir Wieczorek oraz jego pies Kacperek. Witam Was.
Witam Cię, Piotrze, serdecznie.
Sławek Wieczorek już był gościem wywiadu z chuliganem, a teraz pojawił się w programie prosto z Londynu. Z Londynu, gdzie odbył się pogrzeb największego chuligana naszych czasów, Władimira Bukowskiego. I to o Władimirze Bukowskim, pisarzu, dysydencie rosyjskim, człowieku, który był na ustach całego świata, będzie ten odcinek. A Kacperek, wyjaśnijmy, już nie mógł wytrzymać, stęsknił się za panem, stąd również dzisiaj w wywiadzie z chuliganem. Byłeś w Londynie w poczcie sztandarowym Solidarności Walczącej na tym szczególnym pogrzebie największego chuligana naszych czasów. Opowiedz o wrażeniach z tego niezwykłego bardzo wydarzenia.
Byłem w poczcie sztandarowym Solidarności Walczącej. To był największy zaszczyt, jakiego doświadczyłem w swym dotychczasowym życiu. No Piotrze, sceneria niesamowita, no dosłownie takie misterium, które działo się na naszych oczach. Liturgia prawosławna odprawiana w języku angielskim. Kapłanem, celebransem był Grek, natomiast sam Władimir Bukowski, no największy chuligan XX wieku, spoczął w niedalekiej odległości od grobowca okazałego Karola Marksa.
Zobaczmy to zdjęcie, radiosłuchacze nie zobaczą, ale telewidzowie tak. No bo to jest szalenie symboliczne zdjęcie. Trumna Władimira Bukowskiego i taki 5- czy 7-metrowy grób Karola Marksa na tym samym cmentarzu. Ta twarz spoglądająca na tę trumnę. Walka dobra ze złem w XX wieku, ale i chyba i dzisiaj, tak?
Tak, bo ja idąc właśnie w poczcie sztandarowym z przerażeniem spostrzegłem ogromną taką nekropolię, która troszkę mi przypominała grobowiec Bolesława Bieruta na warszawskich Powązkach. No i z profilu mi to przypominało właśnie Karola Marksa. Ja pamiętam jeszcze za dziecka, prawda, taką trójcę, prawda, Marx, Engels, Lenin, no i tak idę, zbliżam się, no to mi przypomina Marksa, prawda. Dopiero po właśnie uroczystościach dowiedziałem się, że w istocie to był jego grobowiec, trumna w odległości dosłownie kilku metrów od tego właśnie złowrogiego nagrobka przejechała.
Ale można, jeszcze... można wygooglać w internecie, jest pokazywany grób Karola Marksa pomalowany czerwoną farbą przez antykomunistów.
No i słusznie, bo czerwień to jest akurat znak, to jest akurat kolor, który no, twórcy tej złowrogiej ideologii się przynależy. Ja jeszcze może wrócę do tej liturgii, prawda, bo z posiadanej przeze mnie wiedzy to wiem, że w kościele prawosławnym językami liturgicznymi na południu kontynentu są grecki, natomiast w krajach słowiańskich starocerkiewno-słowiański. Po raz pierwszy taki obrządek widziałem w języku angielskim. Trumna przez cały czas tej naprawdę wzniosłej, ckliwej uroczystości była otwarta. Dla mnie pięknym świadectwem było to, jak po uroczystości podchodzili do nas ludzie i w różnych językach.
Widzieli polskie flagi, widzieli nazwę Solidarność Walcząca, tak?
Byli dumni, ja sam szeptałem do ucha Fighting Solidarity Poland. Ci ludzie dziękuję po polsku, prawda? Dziękujma, dziękujema, no próbowali jakoś naśladować nasz język, prawda? Spasiba, balszoje spasiba, thank you i tak dalej, i tak dalej. No dla mnie to po prostu było niebywałe. No, z nacji, które tam się pojawiły na tym pogrzebie, to właśnie wychwyciłem Polaków, Rosjan, Anglików, Tatarów, Czeczenów, Gruzinów, Greków, Amerykanów. No, była to swoista wieża Babel na prastarej londyńskiej nekropolii.
Ahmed Zakajew, premier czeczeńskiego rządu, tej niepodległej Czeczenii, Aleksander Podrabinek, rosyjski dysydent, Maria Litwinienko, wdowa po zamordowanym Rosjaninie, to ci, którzy byli Na tym pogrzebie.
Tutaj jakby w całej tej pigułce zgromadził się wolny świat. No, Edward Wultański stwierdził wprost, że wokół nas zgromadził się cały blok wschodni. Ja może tutaj, chyląc czoła szacunku, to może przypomnę, że tutaj w skład delegacji Solidarności Walczącej wchodziła Hanna Łukowska-Karniej, Maria Morawiecka, właśnie wspomniany już Zbigniew Bieniek, Maciej Dziubański, Wojciech Stando, dr Wojciech Myślecki, profesor Nikołaj Iwanow, również członek Solidarności Walczącej i jest rodowitym Rosjaninem. Natomiast sam Władimir Bukowski był zagranicznym przedstawicielem Solidarności Walczącej, zaprzysiężonym przez Kornela Morawieckiego, legendarnego założyciela organizacji.
Kornela Morawieckiego przeżył o 27 dni, jak napisałeś w Gazecie Polskiej w tych impresjach po pogrzebie.
Ja byłem duszą towarzystwa, a towarzystwo było złe. Znam moje imię i nazwisko, każdy oficer i KGB. Cała ulica mnie kochała, na każdym dworcu wiodłem prym. Że stale śledzą mnie wiedziałem, ale się nie martwiłem tym. Nikogo w życiu nie zabiłem, uczciwą prowadziłem grę. I czego byście nie mówili, gwiżdżę na wasze KGB. Mój proces dla nich był zwycięski, do nich należy cały świat. Zaszczytnych praw obywatelskich mnie pozbawili na 5 lat. Adwokat przekonywał długo o niewinności mojej sąd, lecz prokurator się nie ugiął i to był chyba jego błąd. Na dobre szczerość mi nie wyszła, lecz doceniłem jego gest. Po co być duszą towarzystwa, które bezduszne całkiem jest?
Przenosimy się do 18 grudnia 1976 roku. Wtedy na lotnisku w Zurichu dochodzi do historycznego wydarzenia. Wymiany więźniów pomiędzy Związkiem Sowieckim a Stanami Zjednoczonymi. Wymieniono Władimira Bukowskiego, wydanego wolnemu światu, na Luisa Korwalana, sekretarza chilijskiej partii komunistycznej, wydanego z kolei Związkowi Sowieckiemu. To była ważna data w życiu tego największego chuligana naszych czasów.
Tak, ponieważ on cały czas alarmował wolny świat o nadużywaniu psychiatrii w Związku Sowieckim do tłamszenia opozycji demokratycznej. No i jego też jakby marzeniem było, aby do tego wolnego świata się móc wydostać. Ja przypomnę, że łącznie w sowieckich psychuszkach, jak to się nazywało, łagrach oraz więzieniach, Władimir Bukowski przesiedział łącznie 12 lat, siedziałby nadal, gdyby nie ta słynna wymiana. Takim istotnym elementem kultury rosyjskiej są tak zwane czastuszki. Są to takie krótkie wierszyki i to jest dowód na to, że wśród rosyjskiego ludu ta osoba cieszy się jakimś uznaniem, jakąś wybitną nobilitacją. No i coś takiego ukuto na temat Władimira Bukowskiego. Pamieniali chuligana na Luisa Karbolana, gdzie najdzita kuju blać, żeby Lioniu pamieniać. Ja może tutaj radiosłuchaczom i telewidzom służę didaskaliami, prawda?
Młodszym.
Bo nawet
to osoby, jeszcze ruskiego nie uczyli
tak,
w szkole.
Bo nawet osoby, które nie miały styczności z językiem rosyjskim, to tutaj kluczem do zrozumienia treści jest to, że słowo blać w języku rosyjskim jest zamiennikiem tego słowa w języku polskim na literę K.
Czyli kobieta nie najcięższych
obyczajów. Nie najcięższych obyczajów, natomiast Lonia to nie kto inny jak pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.
Czyli pamieniali chuligana, bo tak, jesteśmy w wywiadzie z chuliganem, tak. Władimira Bukowskiego na Luisa Karwalana, chilijskiego sekretarza, no i jakąś blać trzeba znaleźć, żeby wymienić na Lońkę Breżniewa, naszego wszechwładnego sekretarza.
Tak? Piotrze, jak już tak rozpocząłeś właśnie grę słów i przypominać właśnie niechlubne poczynania niektórych kobiet, no to ja też tak z sarkazmem chciałbym zauważyć, że tutaj trumna największego chuligana XX wieku przejechała w karawanie tuż obok tego kogoś z XIX wieku, też pisanego na H, co polska młodzież na murach pisze z błędem ortograficznym przez samo H, ponieważ językoznawcy zalecają, aby ten wulgaryzm pisać zgodnie z prawidłami języka polskiego przez CH.
Tak rosłem jak uliczna dziatwama, śpiewali pieśni wódkę, chlali w nocy i nie lubiliśmy Siriuszki Famina za to, że on laluś był i docent. I nie lubiliśmy Siriuszki Famina za to, że on laluś był i docent. Raz siedzieliśmy u Siriuszki Famina, u niego te spotkania były w cenie. No i o tym, że zaczęła się wojna, powiedział mu to w słynnym przemówieniu. No i o tym, że zaczęła się wojna, powiedział mu to w słynnym przemówieniu.
No to mi przypomina troszkę tutaj zachętę ulotkową Kornela Morawieckiego z lat 80. ubiegłego wieku, że nie możemy tobie zagwarantować zaszczytów, nie możemy tobie zagwarantować karier, jedyne co ci możemy zagwarantować to więzienie.
Miałeś ten zaszczyt, by znać Władimira Bukowskiego. Osobiście on przyjeżdżał na kolejne lecia Solidarności Walczącej. Jakie to były okoliczności?
Więc poznałem go osobiście w czerwcu 2007 roku w sali kolumnowej Sejmu podczas uroczystych obchodów ćwierćwiecza Solidarności Walczącej. Był tam razem ze słynną rosyjską poetką Natalią Gorbaniewską, która pozostawała na wygnaniu w Paryżu. No to były naprawdę bardzo piękne, podniosłe, dwudniowe obchody. No później z sali kolumnowej Sejmu przenieśliśmy się do Pałacu Kultury i Nauki, który on dziś nosił złowróżebne imię Józefa Stalina. Później jechaliśmy wielkim składem pociągiem nocnym do Wrocławia, gdzie trwały kolejne dwa dni obrad. I tam miałem tę ogromną przyjemność, że do godziny 6 rano biesiadowałem przy jednym stole z Władimirem Bukowskim. Pamiętam, że był gorący czerwcowy poranek, mocno świtało. No ja tam prawie wracałem na czworakach. Ja może wrócę do takich reminiscencji z dzieciństwa, ponieważ ja jako uczeń szkoły podstawowej numer 17, to był taki socjalistyczny moloch. Miałem taki ukartowany w sobie, nie wiem, antysowietyzm, który też ocierał się o antyrosyjskość. Ja na przykład uczestniczyłem w akcji profanacji flagi radzieckiej na drzwiach gabinetu języka rosyjskiego mający 12 lat, gdzie dyrektor szkoły Jerzy Wiśniowski, który był też ormowcem, prowadził skrupulatne śledztwo, ale nikt nikogo nie sypnął. My wtedy na kawałek czerwonej...
Przedawniło się.
Tak, na kawałek czerwonej szmatki napluliśmy, narysowaliśmy uprzednio długopisem sierp i młot i tak to przymocowaliśmy do drzwiach gabinetu języka rosyjskiego. Ale odtrutką na państwową, tą socjalistyczną szkołę były dla nas lekcje religii w katakumbach tak zwanego Białego Kościółka. Tam naszym nauczycielem religii był Andrzej Karut, niegdysiejszy wykładowca matematyki i fizyki i harcerz zarazem, który miał zakaz nauczania w państwowych szkołach i tak go właśnie bracia kapucyni do siebie przyjęli. I u nas istniała też taka swoista moda na naukę języka rosyjskiego. Uznawaliśmy, że to jest właśnie język okupantów, ale ja zapamiętałem właśnie do końca życia jego słowa, że wiedzcie, drodzy uczniowie, że język rosyjski to jest nie tylko język, którym posługiwał się Władimir Lenin, ale to jest też język Tołstoja, Dostojewskiego, Gogola czy Turgieniewa. I te słowa opowiedziałem właśnie jakże wzruszonemu Władimirowi Bukowskiemu i innym rosyjskim dysydentom.
Kim byli ci Rosjanie, których wówczas poznałeś?
No tam to był taki prawie, że wyciskacz łez, ponieważ tam była młoda wdowa z dwójką dzieci, z synem i z córką. Oni jeszcze nie byli dorośli, ale tak ocierali się o pełnoletność. Mogli mieć 16-17 lat. No i w rozmowie okazało się, że jej mąż, tudzież właśnie ojciec dla tego chłopca i dziewczyny, no, został skrytobójczo zamordowany. Ja na drugi dzień spotkałem się z Kornelem Morawieckim i on powiedział wprost, no, te dzieci zostały sierotami, z ich ojcem zrobiono to samo, co z Anną Politkowską, ale ja przez te po prostu wszystkie spotkania zacząłem po prostu odróżniać sowietyzm od rosyjskości.
Wacław Zbyszewski napisał na emigracji coś takiego, co było odbierane jako skrajnie antyrosyjskie. Stwierdził, że coś takiego jak rosyjska kultura nie istnieje. I szok, no jak to, przecież wielkie dzieła kultury rosyjskiej. On mówi, owszem, wielkie dzieła kultury rosyjskiej istnieją. Ale żeby mówić o kulturze jakiegoś narodu, to trzeba mówić o kulturze, która oddziałuje w jakiś sposób na historię tego narodu. On mówi, największe dzieła kultury rosyjskiej nie mają żadnego wpływu na historię państwowości rosyjskiej, bo ta państwowość mordowała także najlepszych własnych obywateli, a potem potrafiła ich często, nawet tych artystów, dysydentów, przęgnąć w swoją, po śmierci, w swoją machinę propagandową. Ja przypominam sobie olimpiadę w Rosji teraz, w ostatnich latach, i Sołżenicyn i Achmatowa pojawili się na igrzyskach, na których na trybunie honorowej siedział Władimir Putin. Jakie są relacje między tymi wolnymi Rosjanami, tymi, których miałeś okazję poznać, a tym reżimem, tym strasznym, zamordystycznym więzieniem świata, o którym pisał Władimir Bukowski?
Więc no, główny bohater, już nie żyjący, dzisiejszego odcinka, no, żalił mi się podczas tej biesiady, że władze Federacji Rosyjskiej nie pozwalają mu na przyjazd nawet na groby rodziców w Moskwie. Kiedy kilka miesięcy później podjął próbę startu w wyborach na prezydenta Federacji Rosyjskiej, jego komitetowi wyborczemu odmówiono rejestracji, uznając, że na terenie Federacji Rosyjskiej stale nie zamieszkuje i nie wykazuje stałych źródeł dochodu. No, Natalia Gorbaniewska, tak, wzmiankowana już poetka, nie godząc się na rządy KGB-istów w Rosji, w 2005 roku ostentacyjnie i demonstracyjnie przyjęła obywatelstwo polskie. No, ja z tymi ludźmi, tak, jak gdzieś tam, nie wiem, w kuluarach, nie wiem, rozmawiałem i tak dalej, to generalnie było czuć, że oni swoją ojczyznę kochają, ale po prostu od tej KGB-owskiej czapy, no, najzwyczajniej w świecie się odżegnują.
Jest facet, który się Wołodią zwie Putinem, co nie pozwala w wolności ludziom żyć i jest tak strasznie ekstremalnym skurwysynem, że szkoda brudzić łapy, by go w mordę bić. Myśli, że gdy jest panem 1/6 świata, to każdy facet przy nim musi drżeć jak liść. Lecz ja na przykład się nie boję wielkiego brata. Ja samym dupskiem go na mączkę mogę zgryźć, bo ja mam zęby w dupie, potężne zęby w dupie. Mam kły trzonowe i siekacze w odbytnicy, bo ja mam zęby w dupie, potężne zęby w dupie. I mimo to spokojnie chodzę po ulicy. Nikt mnie za kraty nie zamyka, nikt palcami nie wytyka. Mam się w co ubrać i nawet mam co zjeść, bo ja mam zęby w dupie, potężne zęby w dupie. Od i wszystko, panowie, cześć, wararararap. Od i wszystko, panowie, cześć, wyryryryp. Od i wszystko, panowie, cześć, pa, 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 la, pa. Wow!
Władimir Bukowski był Polakiem, można powiedzieć, trochę żartobliwie, ale faktycznie ten pisarz i dysydent, największy chuligan XX wieku, miał także polskie korzenie, które miały pewne znaczenie Dlatego kim był? Opowiedz o tym.
Tak, więc był prawnukiem powstańca styczniowego, zesłanego później na Syberię, który tam właśnie poznał i pojął Rosjankę. Później ta rodzina jakby poniekąd się zrusyfikowała, ale do tych swoich polskich korzeni, gdziekolwiek tylko w naszej ojczyźnie Władimir Bukowski był, ochoczo się właśnie przyznawał. Imię miał rosyjskie, nazwisko polskie. No, warto tu zaznaczyć, że jest to człowiek, który zawsze był wobec totalitaryzmu niepokorny. Ze szkoły został wyrzucony już w wieku 14 lat. W wieku 20 lat po raz pierwszy trafił na przymusowe badania psychiatryczne, natomiast z moskiewskiej uczelni został wyrzucony już po pierwszym roku studiów. No, on sam przewrotnie twierdził, urodził się 30 grudnia 1942 roku i przewrotnie zauważył, że były to czasy, gdy ścierały się dwa totalitaryzmy. I czy zwyciężyłby właśnie tutaj totalitaryzm brunatny czy czerwony, prawda? To się wtedy w połowie II wojny światowej wszystko ważyło, prawda? Póki co mamy za sobą już dawno zakończony nazizm. Ze złogami komunizmu w Polsce po dziś dzień się wikłamy. Władimirowi Bukowskiemu prezydent Borys Jelcyn zaproponował funkcję wiceprezydenta Federacji Rosyjskiej, kiedy ten stanowczo oznajmił, że żąda dla komunistów Norymbergi II, Borys Jelcyn ze złożonej wcześniej oferty zwyczajnie się wycofał.
Wspomniałeś o psychuszkach i to jest coś absolutnie niesamowitego. Kto czytał książkę i powraca wiatr, z jaką ironią, z jakim mistrzostwem słowa, ale taką też zwykłą ludzką prostotą opisuje Władimir Bukowski tą psychuszkę. No, władcy na Kremlu postanowili, że mnie tu zgnębią, zgnoją w tej psychuszce, no ale w psychuszce okazało się, że władcy Kremla to jedno, a Pan Bóg to drugie. Trafiłem tutaj przywieziony przez KGB, więc wszyscy wiedzieli, że jestem normalny. Później dogadałem się ze złodziejami, którzy uciekali przed odpowiedzialnością za swoje kradzieże, więc też byli normalni. Profesor, lekarz, psycholog, który mi się cały czas przyglądał, uznał, że skoro piję z kryminalnymi i piję z sanitariuszami, to jestem normalny. To są niesamowite opisy, które dotyczą jednego z ciemniejszych piekieł naszych czasów, a Bukowski tam sobie potrafił poradzić, tak?
Tak, ja w tekście dla Gazety Polskiej jeden z wśród tytułów zatytułowałem przewrotnie Wiara w Wierę. Wiera to nie tylko imię żeńskie rosyjskie, ale również po polsku wiara. No, zdeklarowany stary kawaler. Ja może wytłumaczę. Podczas tej biesiady w hotelu Tumskim we Wrocławiu ja popełniłem takie faux pas, bo kiedy on mi się tak właśnie z wszystkiego zwierzał, opowiadał, no, wspominał jeszcze siostrę Olgę, która mieszka w Szwajcarii, też w uroczystościach pogrzebowych właśnie uczestniczyła. Ja zapytałem go o żonę i dzieci. On się żachnął, odparł, że jest starym kawalerem i że starokawalerstwo to jest dla niego świadomy wybór. Odrzekł, że gdyby komuniści mieli targnąć się na życie, to tylko jego rodziny w swoje zmagania wikłać nie chciał. No, Piotrze, pamiętamy, co się stało z synami pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, prawda? Wiemy o tym, że kiedy komuniści zaraz po II wojnie światowej nie mogli dopaść pułkownika Antoniego Hedeszarego, to zamordowali Bogu ducha winnego jego brata i szwagra, którzy nawet nie działali w podziemiu poakowskim, tylko byli rolnikami, czy niedaleko mojego Gorzowa Wielkopolskiego, prawda? Adam Jurczyk i Dorota Jurczyk, ciężarna żona, którzy też w niewyjaśnionych okolicznościach zginęli w 1982 roku, a jeden był synem, druga synową przywódcy sierpnia 80 na wybrzeżu zachodniopomorskim Mariana Jurczyka. Okazało się, że jednak tam jakaś miłość w jego życiu zaiskrzyła, bo kiedy był w szpitalu psychiatrycznym, odurzyła się nim pielęgniarka o imieniu Wiera. Władimir Bukowski uznał, że no, mimo jego tej deklaracji, że chce być z tym kawalerem, to w jego sercu jednak coś tam zaiskrzyło. Sowiecka pielęgniarka psychiatryczna brała dodatkowe dyżury, żeby tam móc przy nim czuwać i tak dalej, i tak dalej. No i kiedyś jednego wieczoru, kiedy ona wybiegła, wezwana nagłym dzwonkiem do jednego z pacjentów, on dostrzegł gdzieś tam w oddali napisaną jej charakterem pisma kartkę. I tak coś go to zaciekawiło i zerknął. Był to właśnie odręcznie napisany przez Wierę donos na Władimira Bukowskiego do GRU, tak? Czyli do wywiadu sowieckiego wojskowego. Kiedy ona do pokoju pielęgniarek wróciła i on jej to okazał, ona wybuchnęła płaczem, rzuciła się Władimirowi na ramiona, deklarowała dozgonną miłość, ale twierdziła, że to tylko taka praca.
Prawda subtelna, wytwornie ubrana chodziła. Każdy wesoły, choć goły, miał przykład z niej brać. Blaga prostacka tę prawdę do siebie zwabiła. Zostań, odpocznij, wszak możesz spokojnie tu spać. Kiedy zaś prawda naiwna na dobre usnęła, śniła rozkosznie i miękko wtuliła się w koc. Blaga brutalnie z niej całe odkrycie ściągnęła, grzejąc swe ciało jej ciepłem spędziła tę noc.
Te opisy psychuszek, pisane z wielką ironią, ale i autoironią, to jest naprawdę coś niesamowitego, to jest coś literackiego, można powiedzieć. Przychodzi pani psychiatra, ona nie przedstawia się, że jest pani psychiatra, ale ja po tej jej uśmieszku to wiem. Wiem, że nie mogę się na nią zezłościć, bo wpiszę diagnozę nadpobudliwy. Nie mogę być wesołkowaty, bo wtedy wpiszę, że to jest nieadekwatna reakcja. Nie mogę być zbyt spokojny, bo wpiszę ospałość i wszystkie te objawy mogą świadczyć o schizofrenii albo jakiejś innej chorobie. Udaję takiego, co nigdy nie był w psychuszce, co nigdy nie był w więzieniu i ona tak, żeby nie za wiele miała co wpisać, ale i tak wiem, że do tej psychuszki trafię. Taki opis, on pisze, żyliśmy w świecie Kawki, takie było nasze przeznaczenie, tak?
No to tak jak mawiał w latach 40. ubiegłego wieku prokurator Stanisław Zarakowski, dajcie mi człowieka, a znajdzie się paragraf. No, ci ludzie no, starali się dokonywać właśnie wiwisekcji duszy ludzkiej. Co ciekawe, po tych zmaganiach Władimira Bukowskiego Związek Radziecki został wykluczony ze Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego. No, to były zmagania, no, był Rosjaninem polskiego pochodzenia, może przewrotnie to zabrzmi, ale no, była to walka samotnego szeryfa.
Władimir Bukowski był krytyczny wobec transformacji komunizmu w jakiś nowy, nieokreślony ustrój, o którym Aleksander Sołżenicyn mówił, że kiedy powstanie ta zabójcza mieszanka dawnych komunistów, nomenklatury, jakichś tych usiłujących się na tym dorobić, propagandy dawnej, to wszystko będzie nas gnębić nie 70, a 170 lat. Bukowski przed tym ostrzegał, a ty w rozmowie z nim mówiłeś mu o tym, że my u nas w Polsce przychodzimy pod willę Jaruzelskiego, bo Norymberga II, którą postulował Bukowski, czyli rozliczenie komunistycznych zbrodniarzy, nigdy się nie dokonało.
Tak. Opowiadałem mu o tym właśnie, jak przychodziłem pod willę zajmowaną, jak ja to ujmuję, przez bandytę, ponieważ to jest własność rodowa zagrabiona przedwojennym właścicielom. Ja z panią Magdaleną Przedpełską, synową przedwojennych właścicieli, kilkakrotnie tam na ulicy Ikara w Warszawie rozmawiałem. Pokazywała przedwojenne akty własności, no ale po dziś dzień Monika Jaruzelska jakoś stamtąd się nie wyniosła, no i stała się jakby ikoną nowej lewicy. Ja podczas tej popijawy, może jeszcze tak rubasznie tutaj zauważę, ponieważ gościem jednego z twoich odcinków był Jerzy Pietraszko.
Tak jest.
Tak, to jedyny na świecie naukowiec, który podważył teorię jedynki trygonometrycznej.
Tak.
Doktor Wojciech Myślecki co chwilę dostawiał nam zmrożone trunki.
Czołowa postać Solidarności Walczącej, tak, podziemnej.
Który też mowę pożegnalną nad grobem Kornela Morawieckiego na warszawskich Powązkach podczas jego właśnie pogrzebu przemówił. No i ja tam piłem, no i w pewnym momencie skonstatowałem, że jednak wybitnego geniusza matematycznego jednak przerosłem. Ponieważ on teorię jedynki ledwo podważył, ja natomiast 0,7 skutecznie obaliłem. No i podczas obalania tych 0,7 ja tam Władimirowi powiedziałem, że może warto by zorganizować pikietę pod oksfordzkim domem Heleny Wolińskiej-Bruce. Wówczas Władimir ochoczo temu przyklasnął, też uznał, że warto by było, aby angielscy sąsiedzi wiedzieli o tym, że jest to komunistyczna zbrodniarka. Zapowiedział informowanie właśnie tutaj wszystkich uczciwych Rosjan mieszkających na Wyspach Brytyjskich, aby tam przyjechali. Sam swoje uczestnictwo też potwierdził. No, na przeszkodzie stanęło to, że w przyszłym roku Helena Wolińska-Bruce umarła. Nie wiem, może ta wiadomość do niej doszła i się przestraszyła.
Papierosy Białomorka miał. Więc poddaszę z braku willi. Moja żona, trochę wódki, dwóch lewaków, Heinz i willi. Ktoś ich tutaj przysłał z listem. Mogą zanocować. Zwykle przy kolacji ta sama rozmowa. Zapal willi Biała Mora. Mam ich cały karton. Może zechcesz to pokazać kolegom lewakom. Ty Heinz też nic nie rozumiesz. Na paczkę się patrzysz. W końcu mówisz bardzo tanie, tylko cwając fancyś. Tak, Heinz, kanał białomorski, nie ma co się łudzić. Tam zginęło tak najmarniej 500 000 ludzi. Powiedz willi jako Niemiec, chyba byś się zżygał. Płacąc za uszwicę z filtrem markę i feniga.
Pamiętam, gdy w latach 90. na straganach w Warszawie pod filarami blisko Placu Zamkowego kupiłem książkę, której nie było w księgarniach, w III RP, czyli Moskiewski proces, napisany przez Władimira Bukowskiego. Książka, w której pojawiają się cytaty z archiwów KGB, zupełnie niesamowite okoliczności, w której ta książka powstała w momencie takiej smuty, mówiąc językiem rosyjskim, a czasu takiego bardzo dziwnego, kiedy komuniści się boją, ustępują, z drugiej strony gdzieś tam w tle jest ta bezpieka. O tym opowiadał w wywiadzie z Chuliganem Stanisław Pięta, który przyszły poseł PiS-u, który jako wtedy 18-letni działacz KPN-u z zawodówki przychodził do siedziby ruchu w Bielsko-Białej i szefowa ruchu stawała przed nim na baczność i mówiła, gdzie mu ma przyznać kiosk, bojąc się, że działacz KPN-u przyszedł ją rozstrzelać. Powiedzmy coś o tym, jak Władimir Bukowski dotarł do tych archiwów i jak je skopiował.
Więc były to czasy szczególne, prawda? Rosjanin pracujący wówczas w fabryce cytrusów otrzymywał jako wypłatę tonę pomarańczy, prawda? Rosjanin, który pracował w fabryce armatury łazienkowej, dostawał kilka sedesów w ramach rozliczenia. I Władimir Bukowski tenże zamęt skutecznie wykorzystał. Przyjechał do Moskwy. No i udało mu się zajrzeć do archiwum Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. MI6, czyli Military Intelligence, angielski wywiad wojskowy, użyczył mu profesjonalnego skanera wyposażonego w rolkę. I Władimir Bukowski, wpuszczony do sowieckich archiwów, tęże właśnie rolką najeżdżał czytany tekst i wrzucał to na ekran. Kiedy podchodzili do niego archiwiści, no mogli być to też przecież funkcjonariusze KGB czy GRU, ponieważ w takim kraju można się wszystkiego spodziewać, nawet po zakochanej pielęgniarce. On im oznajmiał, że jest krótkowidzem, miał okulary soneryczne i że wrzuca to sobie tutaj na ekran po to, żeby po prostu lepiej czytać. Kiedy oni tak na to patrzyli i tak dalej, no to nawet pieli z zachwytu, o, хорошо, вот technika, a w istocie to wszystko po prostu było kopiowane, było archiwizowane. Z tego się później udało zrobić 5 półek archiwum. Z tego jawi się takie wstrząsające świadectwo dla nas Polaków, ponieważ my cały czas żyjemy w tym micie założycielskim III RP, jakoby towarzysz Wojciech Jaruzelski uchronił nas przed sowiecką interwencją w grudniu 1981 roku, gdy prawda jest porażająca, to sam Jaruzelski, bojąc się, iż polskimi rękoma nie upora się z karnawałem Solidarności, zabiegał w Moskwie o bratnią internacjonalistyczną pomoc, ale Sowieci jej udzielić nie chcieli. Co najwyżej deklarowali mu manewry przygraniczne, że to może podziałać odstraszająco, natomiast wkraczać do Polski nie chcieli. No on wręcz po prostu prosił. I powiem, że ta narracja przekazana przez Władimira Bukowskiego nawet była kiedyś na takim wzruszającym spotkaniu w moim rodzinnym Gorzowie Wielkopolskim, ponieważ na rocznicę wprowadzania stanu wojennego z księdzem Zbigniewem Samociakiem, proboszczem parafii katedralnej, zaprosiłem panią Teresę Majchrzak, mamę świętej pamięci Piotrka Majchrzaka, ucznia zespołu szkół ogrodniczych w Rogozieńcu, zamordowanego przez ZOMO w maju 1982 roku. No i to było poprzedzone uroczystą mszą świętą, spotkanie właśnie z matką zabitego w stanie wojennym. I ksiądz Samociak wprost mówił z ambony. Jaruzelski prosił. W podobnym stylu wypowiadała się pani Teresa na spotkaniu w sali papieskiej parafii katedralnej. No to był wyciskacz łez. To było takie płynące z serca matki świadectwo, że osoby pochlipujące, nadwrażliwe, wychodziły na zewnątrz, na dziedziniec, aby do reszty się wypłakać. No ja po prostu odniosłem wtedy wrażenie, że zarówno kapłan, jak i matka zamordowanego w stanie wojennym chłopca z tym przemyconym z Moskwy materiałem Władimira Bukowskiego musieli się zwyczajnie zapoznać.
No to jest coś, co rewolucjonizuje także polską świadomość, pokazuje całą obłudę tej opowieści o Jaruzelskim lansowanej zarówno przez Urbana, jak i Michnika, czyli Jaruzelski pełen dylematów, postać tragiczna. Okazało się, że nie była to żadna postać tragiczna, była to postać do bólu przewidywalna, a żądanie wręcz wkroczenia wojsk sowieckich do Polski, które oznaczałoby masakrę dziesiątków tysięcy ludzi, jeśli wiemy, co działo się na Węgrzech czy w Czechosłowacji, to potwierdza, tak?
Piotrze, no, rzecz też warta tutaj zauważenia. Bo cały czas żyjemy właśnie w tym kłamstwie dotyczącym zarania III RP. Przecież wojska radzieckie wyszły z Polski dopiero jesienią 1993 roku, a więc 4 lata po obaleniu muru berlińskiego i 2 lata po tym, jak Związku Radzieckiego już nie było na mapie świata, prawda? U nas cały czas stacjonowała okupacyjna armia kraju, którego już nie było. Czy ty na przykład wyobrażasz sobie, prawda, że w 1947 roku, a więc w 2 lata po zakończeniu II wojny światowej, na terenie Francji, krajów Beneluxu, Grecji, Jugosławii, Węgier, no nadal na przykład stacjonują wojska Wehrmachtu, prawda? Czy na przykład po upadku Imperium Rzymskiego nadal gdzieś tam, nie wiem, jakieś te podbite kraje, legiony rzymskie stacjonują? Więc no, w tym takim kłamstwie cały czas jakby żyjemy i o dziwo w sukurs nam przyszedł no, zasymilowany Rosjanin polskiego pochodzenia, który dla dobra Polski świata zrobił tyle, że ja podejrzewam, że tak jak Kornel Morawiecki, dopiero po śmierci zostanie on należycie oceniony, jego właśnie twórczość, jego badania odpowiednio zgłębione.
I Kacperek się niepokoi, może go wypuść, niech dobra, pobiega trochę dobra. Po bunkrze Gauleitera Greisera.
Ta rozmowa z tym człowiekiem do godziny no, 6 rano no, była bodaj może największym też świadectwem w takim moim życiu. Było to świadectwo no, człowieka, który był zaprzeczeniem tych jego oprawców w sowieckich kazamatach.
Powiedzmy jeszcze o tym, co wynikało z moskiewskiego procesu, bo Bukowski pisał rzecz niesamowitą. Ja wyciągnąłem takie rzeczy, które podważają zarówno obowiązującą na Zachodzie wersję prawdy o komunizmie, jak i podważają to, co na Zachodzie twierdzi się o pierwiastrojce, o transformacji. I nagle nikt nie jest tym zainteresowany, to znaczy rzeczy, które 5 lat temu byłyby sensacją, która by wysadziła w powietrze świat, nagle przestają kogokolwiek obchodzić. On pokazywał siłę socjotechniki, siłę propagandy, która była istotą transformacji, istotą zamiany komunizmu w postkomunizm także w Polsce, tak?
Tak, no to coś nazwał minister obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, Jan Parys, którego też spotkałem na pogrzebie Alfreda Znamierowskiego, że komuniści zamienili legitymacje partyjne na książeczki czekowe. No, pamiętajmy, że Rosja lat 90. ubiegłego wieku to wszechobecny kompleks przemysłowo-wojskowy. Tacy ludzie po prostu się uwłaszczyli, w jednej chwili właśnie zostali z komunistów biznesmenami. No, wracając do Polski, prawda, ta słynna lista tygodnika Wprost najbogatszych Polaków, tak, ja przypomnę, że Aleksander Gawronik, tam długo notowany, to przecież były kapitan Służby Bezpieczeństwa, nawet nie agent, tak? Niektórzy wręcz wtedy mówili, że ta lista najbogatszych Polaków to jest też lista do prokuratora i w większości przypadków to się zgadzało. No, Władimir Bukowski trafnie zanalizował rozwój wypadków w Europie Środkowo-Wschodniej, wiele rzeczy przewidział. No i o Kornelu Morawieckim też właśnie on gdzieś powiedziano, że rozwój wypadków w Europie Środkowo-Wschodniej przewidział lepiej niż Departament Stanu USA.
Ten świat po 1989 roku, Władimir Bukowski, któremu proponowano bycie wiceprezydentem Federacji Rosyjskiej, nie mający w niej miejsca, coraz bardziej oddalony od tego świata. Dopiero teraz, paradoksalnie po śmierci Kornela Morawieckiego, te idee, ta myśl zaczyna w naszym regionie dochodzić do głosu.
Ludzie, którzy wiedzieli, że przy Kornelu byłem od zawsze, ja przysięgi Solidarności Walczącej nigdy nie składałem, ale w gorzowskich strukturach panował zwyczaj, że członkiem Solidarności Walczącej jest też ten, kto się nim czuje. Może podam taką właśnie zabawną anegdotę. W 1995 roku w dużej góralskiej wiosce Ząb na Podhalu, tak, tam skąd pochodzi nasz olimpijczyk skoczek Kamil Stoch, wioska licząca 2,5 tysiąca mieszkańców, padł jeden i jedyny głos na towarzysza Aleksandra Kwaśniewskiego w wyborach prezydenckich. gdy w 2010 roku w moim obwodzie, obejmującym moją rodzinną wioskę Różanki pod Podgorzem Wielkopolskim oraz takie sołectwa jak Różanki, Szklarnia i Zdroisko, jest to obwód liczący ponad 1200 uprawnionych do głosowania, padł osamotniony głos na Kornela Morawieckiego, cała okolica wiedziała, że to ja.
Władimir Bukowski nie miał żony, bo wiedział, że nie powinien jej mieć. W ostatnich latach towarzyszył mojego ukochany kot. Kot był także na pogrzebie, tak?
Kot, nie kot, żeby
przez D, nie,
czy, nie. Przez T, tak, to był kot, to był właśnie przyjaciel Władimira Bukowskiego w jego ogrodzie w Cambridge. No i po śmierci swego pana tym kotem zaopiekował się jego przyjaciel. Sympatyczny pupil towarzyszył pod świątynią. Na czas uroczystości został tam na zewnątrz przywiązany na smyczy. Natomiast później tenże nowy właściciel niósł go w orszaku żałobnym aż nad samą mogiłę. No i jeszcze w formie, nazwijmy to z rosyjska, takiego suweniru wręczył kierowcy limuzyny ambasady polskiej w Londynie słoik z dżemem z agrestu z ogrodu Władimira. No to po prostu też takie no, wzruszające akcenty, o których po prostu nigdy już później w żadnych encyklopediach nie wyczytamy.
To było tak, że Władimir Bukowski miał bardzo trzeźwy osąd tego, co dzieje się w dawnych krajach postkomunistycznych. Tak jak sympatyzował z Solidarnością Walczącą w jej sprzeciwie wobec Okrągłego Stołu, tak rozumiał, na czym ta transformacja polega, a ty... I od tego zaczęliśmy odcinek wywiadu z chuliganem, który był z jakiś tam ponad rok temu. W latach rządów PO i PSL również powoływałeś się w kontaktach z polską policją na Władimira Bukowskiego. W jakich to było okolicznościach?
Tak, ponieważ ja słałem skargi do różnych instytucji na poczynania lokalnych urzędników, którzy na przykład potrafili być zatrzymywani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, być skazywani prawomocnymi wyrokami. No i w pewnym momencie oni uznali, że się mnie boją. Decyzją pani prokurator Agnieszki Cywińskiej zostałem skierowany na przymusowe badania psychiatryczne. No, dla mnie wtedy były to dni grozy. Pod moim rodzinnym domem zaczęły się pojawiać radiowozy oznakowane, nieoznakowane. Ja stanowczo oznajmiałem, że tym przymusowym badaniom psychiatrycznym się nigdy nie poddam. Podczas rutynowej kontroli drogowej, gdy wrzucono moje dane, okazało się, że jestem umieszczony, mimo że nigdy nie zmieniałem swojego miejsca zamieszkania, na liście osób przeznaczonych do zatrzymań, obok gwałcicieli, morderców. Przewożono mnie wówczas od prokuratury do szpitala psychiatrycznego po komendę miejską policji. No i wszędzie tam, gdzie na przykład policjanci odgrywali rolę dobrych i złych ubeków, tak? Jedni mnie tam częstowali kawą, inni trzaskali drzwiami i tak dalej, żebym tam jak najszybciej się zabierał do Wariatkowa i tym badaniom poddał. Ja ze stoickim spokojem, zdumionym lekarzom, psychiatrom oraz funkcjonariuszom policji oznajmiałem, iż skoro żyjemy w wolnym kraju, to dołączenie do tak znamienitego grona jak Władimir Bukowski mi się zwyczajnie nie przynależy. No i jaki jest finał tej historii, tak? Jest poniedziałek powyborczy roku 2015. Badania Exit Poll wieszczą, że koalicja PO-PSL odchodzi w polityczny niebyt, że PiS wygrał w cuglach i jest w stanie objąć samodzielne rządy. I tego samego dnia gorzowska prokuratura postępowanie umorzyła, uznając, że stwierdzanie tego, czy jestem wariatem, okazało się już być zbyteczne.
Sławek Wieczorek był dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Historia Władimira Bukowskiego, niedocenianego, mało obecnego w mediach, wielkiego, wielkiego, może największego chuligana, z jakim za naszego życia było nam się dane spotkać. Zapamiętamy go takiego, jakim był, kiedy przyjeżdżał na Lecia Solidarności Walczącej, pijącego ze zwykłymi działaczami Solidarności Walczącej wódkę na murku przed Biblioteką Narodową, bo ten zaszczyt ja miałem może nie taki jak Sławek Wieczorek. Niech to będzie takim epitafium dla jednej z największych postaci naszych czasów, a ja zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.